Dzień dobry, witam serdecznie w kawiarence politycznej. Dzisiaj niezwykle gorące tematy. Będzie o bardzo burzliwym, pełnym emocji, sobotnim spotkaniu mieszkańców Podjuch z przedstawicielami STBS w sprawie budowy osiedla mieszkaniowego. To nie koniec emocji, bo oto w piątek mieszkańcy dowiedzieli się, że na ich terenie powstanie zakład przetwarzania jednostek pływających, tutaj mam taką informację, a także kolejny temat bazy paliw w Podjuchach, bo mieszkańcy nie składają broni. Poszło kolejne pismo do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. W studiu są dzisiaj z nami Joanna Łojko, przewodnicząca Rady, nie, Joanna Kopyć, najmocniej przepraszam, przewodnicząca Rady Osiedla Podjuchy. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Krzysztof Romianowski, szef Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam państwa.
Jakub Olszewski, mieszkaniec Podjuch, który stał na czele protestu przeciwko bazie paliw i stoi na czele protestu przeciwko budowie osiedla TBS.
Dzień dobry, kłaniam się.
A także Maria Bochuń, radna Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam wszystkich.
No właśnie, zaczniemy od pełnego emocji spotkania mieszkańców z przedstawicielami STBS. No były gwizdy, były okrzyki, w pewnym momencie nawet grupa mieszkańców opuściła to spotkanie. Przedstawiciele STBS mówili, no jeżeli chcecie, to tych budynków będzie mniej, mieszkań będzie mniej, rozpoczniemy konsultacje. I pytanie numer jeden, czy to spotkanie, czy po tym spotkaniu, gdybyście dzisiaj państwo mieli podjąć decyzję, czy to osiedle STBS na tak zwanych górkach, Podjuchach ma powstać, czy też nie, to jaka byłaby wasza decyzja, Jakub Olszewski?
Absolutnie nie. Na spotkaniu nie dowiedzieliśmy się niczego i nie rozwiano żadnych z naszych wątpliwości, wręcz przeciwnie. Dowiedzieliśmy się właściwie tego, że na temat tych wątpliwości, czyli przede wszystkim grożącego nam paraliżu komunikacyjnego, TBS i władze miasta dopiero będą myśleć. Najpierw chcą nam postawić osiedle, a potem dopiero będą myśleć, jak rozwiązać nierozwiązywalną w tamtym miejscu sytuację.
I tutaj Maria Bochuń.
Moje wnioski po tym spotkaniu przede wszystkim takie, że przyszli przeciwnicy tego osiedla. Nie zabrali głosu na tym spotkaniu, nie zabrały głosu żadne osoby, które są za tym osiedlem. Ja próbowałam coś powiedzieć, natomiast doszłam do wniosku, że w tej sytuacji, w której całą salę zajmują przeciwnicy, nie warto poruszać tematu.
Bo pani jest zwolenniczką budowy tego osiedla.
Tak, ale,
no właśnie.
Dużo jest tych ale, więc...
Czyli po tym spotkaniu, które było w sobotę, po tych przedstawionych argumentach, które no w części przedstawili i architekci, i przedstawiciele STBS, jaka byłaby pani decyzja? Tak czy nie?
Tak, ale...
To zaraz o tych ale porozmawiamy. Joanna Kopeć, przewodnicząca Rady Osiedla Podjuch.
To było niewątpliwie bardzo trudne spotkanie. Niewątpliwie trudne i pełne emocji. Rada Osiedla już w 2019 roku wydała swoje stanowisko, że na tym terenie najbardziej preferowaną formą byłaby zabudowa jednorodzinna. Do dnia dzisiejszego takie stanowisko dalej utrzymujemy. Ta decyzja nie została ani zmieniona, ani uchylona. Mieszkańcy również oczekują, że tak też będzie, że będzie to osiedle domków jednorodzinnych. Oczekujemy dalszych spotkań zarówno z władzami miasta, jak i z osobami decyzyjnymi w zakresie komunikacji, infrastruktury, kanalizacji, urbanistyki, planowania przestrzennego. To spotkanie, które się odbyło, na pewno nie może być pierwszym i ostatnim. Musi być więcej takich spotkań, ponieważ mieszkańcy tego właśnie oczekują. Oczekują rozmów z panem prezydentem i z osobami właściwymi, które są w stanie pomóc mieszkańcom w tej sytuacji.
A na dzisiaj pani by była na tak czy na nie, jeżeli chodzi o budownictwo wielorodzinne?
Jeżeli mówimy o budownictwie wielorodzinnym, nie na taką skalę, nie przy takiej ilości domów, nie przy takim zagęszczeniu. Należałoby to zmniejszyć, tak jak mówił o tym pan prezydent Krzystek w radiu jakiś czas temu, bo na ten moment nasze osiedle nie jest przystosowane do takiego wzmożonego ruchu i to miejsce nie jest dostosowane do takiej dużej inwestycji.
Krzysztof Romianowski.
Wnioski, pani redaktor, po wczorajszym spotkaniu nasuwają się same. Absolutnie te osiedle w tym kształcie, który proponuje miasto Szczecin, nie może powstać w Podjuchach, ponieważ sparaliżuje, jakby można powiedzieć, całe osiedle. To będzie 560 mieszkań, nawet jeżeli oni zmniejszą te mieszkania. Tak naprawdę dzisiaj nie wiemy do końca, jaka jest propozycja zmniejszenia tych mieszkań. Wiemy jedno. Infrastruktura w Podjuchach, która jest, nie pozwala na to, żeby wprowadzać tam taką dużą ilość mieszkańców. Więc nie ma mowy w ogóle o tym, żeby to osiedle po prostu powstało. I to wczoraj bardzo jasno wybrzmiało podczas spotkania z TBS-em, z radnymi, z mieszkańcami. Mieszkańcy mieli słuszne obawy, które wczoraj przedstawili. I jeżeli TBS tych obaw nie posłucha, no to znaczy, że głos mieszkańca w tej sprawie nie będzie istotny. A tak być nie powinno. Miasto składa się z mieszkańców i to mieszkańcy tak naprawdę powinni tutaj mieć kluczowe zdanie w tej sprawie. I to zdanie swoje wypowiedzieli. I ja mam nadzieję, że nowy pan prezes podejdzie do tego z otwartą głową i jednak znajdzie inną lokalizację, którą ma. Bo ma w Podjuchach, niżej, lepiej skomunikowaną, dużo lepszą, o której mówili mieszkańcy. Dlaczego, panie prezesie, niżej pan nie zrobi na własnej działce, własnej w sensie TBS-u, tego osiedla? I
ale
padło
prezes,
takie pytanie.
Ale
a prezes powiedział, że,
że
nie ma planu na tą
że
działkę.
Że nie ma planu.
No,
tak,
pani redaktor, to dlaczego gorący kartofel dawać mieszkańcom utrudniać życie, a nie na działce, która tak naprawdę jest dobrze skomunikowana, dużo lepiej, nic się tam nie robi? Co, dla dewelopera jest ta działka?
Pytanie do Janny Kopeć. Pani mówi... zabudowa jednorodzinna, tak. Tylko jest problem. STBS nie buduje domków jednorodzinnych. Buduje mieszkania dla osób potrzebujących. Mieszkania, no, czynszowe.
Ankieta, która była przeprowadzona wśród mieszkańców w 2019 roku, która właśnie dotyczyła tego, jakiej zabudowy mieszkańcy oczekują, wskazywała na to, że najlepiej byłoby, gdyby ten teren został podzielony geodezyjnie, a działki mogły być nabyte przez indywidualnych nabywców. Tak właśnie byłoby to osiedle domów jednorodzinnych. Dlaczego? Dlatego, że Górne Podjuchy mają taki klimat typowo domków jednorodzinnych. Tam w większości przeważają domy jednorodzinne, zabudowa bliźniacza. Więc jakby no powstanie czegokolwiek innego zaburzyłoby też ten klimat Górnych Podjuch. O tym też mówią mieszkańcy i to bardzo mocno wybrzmiało wczoraj. I jakość życia, i charakter górnej zabudowy, no już nie pomijając problemy wszystkie infrastrukturalne, o tym pewno będziemy rozmawiali w dalszej części naszej rozmowy, o braku komunikacji, braku właściwych dróg, korkach w Podjuchach. Dlatego mówimy o tym, że no dodatkowych 1000 samochodów jest niedopuszczalne w tym miejscu.
A architekci przedstawiali, że to, że tam będą domki jednorodzinne, nie oznacza, że tych samochodów będzie mniej, bo właściciele domków jednorodzinnych często mają po 3 auta na jeden domek, co oznacza, że tych aut będzie więcej.
Ale nie będzie to, panie redaktor, 1000 aut, bo to nie będzie 600 domków na tej działce. Jeżeli byłyby domki, to byłoby ich 40, może 50, więc tych aut byłoby znacząco, znacząco mniej.
I tutaj Jakub Olszewski. Czy jest coś, co by pana przekonało do tego, żeby tam powstawały budynki wielorodzinne?
Stanowisko mieszkańców i moich sąsiadów jest całkowicie jednoznaczne. Tam po prostu nie ma miejsca na zabudowę wielorodzinną. Na zabudowę wielorodzinną jest miejsce w innej części Podjuch, o której tutaj wspomniał radny Remianowski, o czym my również wspominaliśmy wielokrotnie, bardzo wyraźnie na spotkaniu. Dlaczego nie budujecie na dole Podjuch? Dlaczego nie zabudowujecie tych przestrzeni, luk, dziur, które są z nami od lat dziesiątków i są dla nas po prostu powodem do wstydów? I tam jak najbardziej. Natomiast na Górkach tylko zabudowa jednorodzinna.
I Maria Bochuń, bo pani mówi, jestem na tak, ale. No i właśnie, co za tym ale się kryje?
To ale zawiera wszystkie uwagi, które wymieniała pani Anna Kopeć, czyli komunikacja, droga, korek, wielkość osiedla. Być może trzeba je okroić, być może trzeba znaleźć rozwiązania komunikacyjne, które zapewnią dobre połączenie tej części Podjuch z głównymi arteriami komunikacyjnymi, a nie z dołem Podjuch, tylko z główną arterią, która biegnie wzdłuż panoramy i do autostrady. Być może trzeba by pokusić się o sprawdzenie możliwości stworzenia nowych rozwiązań na całym osiedlu, typu na przykład jakieś jednokierunkowe obejścia, które umożliwiłyby szybszą komunikację w dolnych rejonach. To chyba na razie wszystko z tych ale, z tym, że ja chciałabym zaznaczyć jedną rzecz. To spotkanie zdominowali przeciwnicy TBS-ów. Przyszli gremialnie. Ja jestem na tak i moi sąsiedzi, z którymi ja rozmawiam, łącznie z 6 członkami Rady Osiedla, jest na tak. Zaznaczam, 5 z nich było w poprzedniej Radzie Osiedla. Ja również podpisałam się wtedy, w 2019, pod tą petycją, która mówiła nie dla osiedla TBS. Wtedy nie widziałam słuszności istnienia takiego osiedla. Dzisiaj uważam, że nasze osiedle się starzeje. Naprawdę mocno się starzeje. W tym znaczeniu, że nie przybywa nam dzieci i młodzieży, nie przybywa nam ludzi w wieku produkcyjnym. Jeżeli już, to są to ludzie, którzy tutaj tylko śpią, pracują poza osiedlem, mieszkają poza osiedlem. Całe centrum życia mają w centrum miasta, a nie na osiedlu. TBS-y są rodzajem budownictwa społecznego, które skupia mieszkańców wokół miejsca, w którym mieszkają. Zamieszkują je ludzie w średnim wieku, w wieku produkcyjnym, którzy płacą podatki dla tej części miasta. W jaki sposób miasto ma generować usługi dla mieszkańców, jeżeli nie ma z tamtej części podatków?
No właśnie, pada argument demografii, podjuch. Co na to pan Jakub Olszewski?
Całe polskie społeczeństwo się starzeje. Starzeje się Szczecin i podjuchy. I wiara w to, że sprowadzą się do nas tylko młodzi ludzie z małymi dziećmi, no jest pozbawiona jak i wszelkich podstaw.
No ale też taka jest struktura mieszkań TBS-u, że tam dużo tych mieszkań zajmują ludzie młodzi. A także ludzie starsi, czyli jest tutaj bardzo zróżnicowany ten
zasób mieszkań.
Czyli
właśnie będzie
mieszkań.
Zróżnicowane i to nie będzie dla nas żaden zastrzyk młodych ludzi, którzy zmienią wygląd osiedla i jego funkcjonowanie. Po prostu dostaniemy średnią, a średnia jest około 40 lat i cały czas się powiększa i powyższa w górę. Także no nie twórzmy tutaj myślenia życzeniowego, bo tak po prostu nie będzie. No tak wygląda polskie społeczeństwo i pod względem demografii wyglądać lepiej nie będzie. Chyba mamy tego świadomość.
Krzysztof Romianowski zgłasza się w sprawie demografii, rozumiem.
W sprawie naszej dyskusji, oczywiście demografii zapewne również, natomiast no tak nie do końca rozumiem tutaj wypowiedź pani radnej z Koalicji Obywatelskiej. Skoro była pani przeciwna w 2019 roku, a teraz jest pani praktycznie za, to ja rozumiem, że w podjuchach poprawiała się infrastruktura, poszerzyły się ulice i te 1000 samochodów będzie można przepuścić tymi wszystkimi górkami, o których rozmawiamy. Oczywiście tak się nie stało, więc ja nie rozumiem w tym momencie zmiany pani podejścia, bo jeżeli oczywiście mówi pani o demografii, słusznie, bo o demografii trzeba mówić, ale jesteście dzisiaj partią, która rządzi w mieście. Weźcie prezesa TBS-u, macie 2 wiceprezydentów. Ja tylko chciałbym zaznaczyć, że wczoraj, poza tym, że nie pojawił się Piotr Krzystek, to również nie pojawił się chociażby wiceprezydent z Prawobrzeża, który przecież był radnym z Prawobrzeża, był liderem listy na Prawobrzeżu. Nie pojawił się. Temat nieciekawy, temat gorący. No i wtedy politycy Platformy, ci bardziej doświadczeni, się wycofują, bo też inni radni tam się nie pojawili. Pojawili się radni, którzy mają krótki staż w samorządzie. Natomiast ja nie rozumiem tej zmiany, ona jest kompletnie nielogiczna i w mojej ocenie nie ma zasadności jakby tutaj, żeby budować to osiedle. Natomiast co do tej demografii. Ja po spotkaniu też rozmawiałem jeszcze dość długo z mieszkańcami i padł taki jeden ciekawy wątek od jednego mieszkańca, który rozmawiał z przedstawicielem TBS-u po spotkaniu i z tej rozmowy można było zawnioskować, że TBS być może będzie planował przesiedlenia z budynków, które się, mówiąc kolokwialnie, sypią do tych nowych budynków w podjuchach. Szanowni Państwo, jeżeli tak by było, to po prostu to będzie robienie z ludzi idiotów. Bo jeżeli by się zadziała taka sytuacja, żeby były te przesiedlenia różnych osób, tak, do podjuch, to nie jest budowanie nowego, młodego osiedla, gdzie ta demografia faktycznie tego wymaga, tylko są to zwykłe przesiedlenia. Dlatego tym bardziej obawy mieszkańców są w 100% zasadne, a ja tutaj apeluję do pani radnej z Koalicji Obywatelskiej. Jeszcze raz powtórzę, jest działka w podjuchach, dużo lepiej skomunikowana. Dlaczego tam TBS nie chce budować? Ja państwu jeszcze powiem jedną rzecz. Wokół tego potencjalnego osiedla, które ma powstać, o które mam nadzieję, że nie powstanie, jest bardzo duża magistrala gazownicza. Ja sobie wczoraj tam jeszcze raz podjechałem, zobaczyłem ten obiekt, jest on naprawdę duży. Jest on tak naprawdę, patrząc na projekt, jaki przedstawili projektanci, w bardzo bliskim, budynki z tego osiedla są w bardzo bliskim sąsiedztwie tej magistrali. I oczywiście zdania były różne, niestety to nie wybrzmiało na spotkaniu, dopiero w kuluarach o tym rozmawialiśmy. Poglądy na tę sprawę były różne, natomiast ja na pewno jutro taką interpelację wystosuję do prezydenta. Bo przypomnę, jest rozporządzenie ministra z roku 2013, które określa konkretne odległości od takich właśnie obiektów jak magistrale gazowe. Według tego projektu...
Pana zdaniem ona jest za blisko i nie pozwala na lokalizację
moim
osiedla?
Moim zdaniem trzeba to sprawdzić, pani redaktor, bo projekt, który przedstawili architekci z Warszawy, którzy zrobili go za biurka w Warszawie, pokazuje
architekci
bloki.
Architekci podkreślali, byliśmy na miejscu.
Architekci podkreślali, to jakby byli na miejscu, pani redaktor, to ja przepraszam, tyle lat się uczyli. Tam byli ludzie z tytułami doktorów, tak? Tyle lat się uczyli. I jeżeli zaprojektowali to, będąc na miejscu, takie osiedle na taką liczbę mieszkań, na takie, gdzie te uliczki są tak małe, tak ta przepustowość jest ograniczona, no to jeżeli my mamy takich architektów, Panie Boże, broń przed takimi architektami. Natomiast jest tutaj pewne ryzyko w mojej ocenie, bo według projektu te bloki najbliżej, najbardziej skrajne, są bardzo blisko tej magistrali. Więc to trzeba sprawdzić zgodnie z rozporządzeniem ministra, czy ktoś to w ogóle wziął pod uwagę. Bo się okaże, że za chwilę tak projektowali, tak byli na miejscu, że nie zauważyli magistrali gazowej.
I Joanna Kopeć, czy Rada Osiedla wie coś na temat bliskości osiedla, planowanego osiedla, bliskości magistrali gazowej?
Wiemy, że jest to magistrala gazowa, to co powiedział właśnie pan radny Krzysztof. Ale tutaj należałoby sprawdzić to, jakie mamy normy, jakie mamy wytyczne w tym zakresie, jakie są wymagane względem prawa odległości. Jakby, jak zostanie zbadane, to wtedy będziemy mogli szerzej porozmawiać o tym temacie.
Czyli kolejne zadanie do zbadania dla Rady Osiedla.
Kolejne zadanie, ale ja bym chciała...
Ja już interpelację w tym temacie na pewno jutro rano wyślę, także mam nadzieję, że będziemy mieli odpowiedź.
Chciałabym dopowiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo słuchają nas mieszkańcy Szczecina, nie tylko mieszkańcy Podjuch. Więc chciałam też zaznaczyć, że to nie jest tak, że mieszkańcy Podjuch są przeciwko rozwojowi Podjuch i przeciwko rozwojowi Szczecina. Bo tutaj trzeba jasno zaznaczyć, że mieszkańcy są przeciwko złemu planowaniu przestrzennemu miasta. I mieszkańcy, to też trzeba wyraźnie zaznaczyć, nie są przeciwko Towarzystwu Budownictwa Społecznemu i uznają zasadność budownictwa społecznego jako takiego i zasadność funkcji mieszkaniowej dla osób niżej sytuowanych społecznie, dla których jest to ratunek dla własnego mieszkania, dla własnego domu. Więc na spotkaniu, które odbyło się wczoraj, nie padł ani jeden głos ze strony ponad 200 mieszkańców, że budownictwo społeczne jest złe albo że mieszkańcy są przeciwko rozwojowi. Podkreślono więc wręcz wielokrotnie, że budownictwo społeczne jest korzystne, ważne i potrzebne.
No właśnie, czyli przyjmiecie TBS-y, ale w innej lokalizacji.
W innej lokalizacji, tak jak już było wspomniane, na dole Podjuch jest działka należąca do TBS-u i jest to świetna lokalizacja, bardzo dobrze skomunikowana.
Pani redaktor, bo problemem jest lokalizacja, tak jak pani przewodnicząca mówi. Nie jakby idea TBS-u, bo o tym faktycznie nikt nie mówił, że to jest zła idea, bo to jest dobra idea, tylko nie w tym miejscu.
Trzeba dodać jeszcze jedną rzecz, tylko jeżeli można, bo my oczywiście Podjuchy znamy na wylot i wiemy doskonale, że tam po prostu nic się nie da zrobić ani teraz, ani w przyszłości. Trzeba byłoby ludziom wyburzać domy, żeby poprawić możliwości komunikacyjne, do tego oczywiście nie dojdzie. O tym nie muszą wiedzieć inni mieszkańcy Szczecina, natomiast tak to właśnie wygląda. Wpakuje nam się tam mieszkania na 1500 osób i niczego wbrew jakimkolwiek obietnicom i zapewnieniom nie da się tam po prostu fizycznie zrobić.
I Maria Bochuń, która również mieszka w pobliżu tej inwestycji, czy rzeczywiście jest tak, że nic się nie da zrobić, nie można poszerzyć drogi, bo to by oznaczało wyburzanie domów?
To nie jest do końca tak, dlatego że można stworzyć nowe połączenia komunikacyjne, które jeszcze nie istnieją, a o których alternatywach mówiono na spotkaniach kuluarowych po całym tym zamieszaniu. Nie wybrzmiało w ogóle głos architektów, którzy chcieli coś powiedzieć na temat uwarunkowań środowiskowych, typu na przykład jaką tam przewidziano retencję, bo tego się obawiają mieszkańcy, że będą zalewani, jakie rozwiązania dotyczące kanalizacji, wody. Nie wybrzmiało również to, że TBS bardzo mocno już zainwestował w tą nieruchomość. Ponieważ to, co pan Krzysztof Romanowski mówi, że tam jest duża gazowa instalacja, tam jest również przyłącza elektryczne, internetowe, oświetleniowe. To wszystko jest związane z tym, że TBS zainwestował to w porozumieniu z wszystkimi spółkami miejskimi, które...
Ale to nie TBS tylko bez żadnego porozumienia z mieszkańcami,
gazową,
zupełnie.
To nie TBS, pani raz zrobił magistralę gazową, tylko Polska Grupa Gazownicza. To nie TBS, to nie ma nic wspólnego z TBS.
Również ze względu na to osiedle.
To uzgodnienie powstało. To mam jeszcze takie...
Ja mam taką wiedzę.
Takie pytanie na koniec tego tematu. Na sali słychać było krzyki, gdzie jest Krzystek. Mieszkańcy domagali się przyjazdu prezydenta Szczecina Piotra Krzystka. Czy prezydent Szczecina powinien przyjechać i rozmawiać z mieszkańcami o tej planowanej inwestycji i czy powinni przyjechać również jego zastępcy? Tutaj pytanie do pani Joanny Kopeć.
Mieszkańcy oczekują przyjazdu pana prezydenta bądź zastępców pana prezydenta i także osób decyzyjnych, osób, które są w stanie udzielić mieszkańcom konkretnych odpowiedzi na konkretne pytania, które wczoraj padały. Czyli co z drogami, co z komunikacją, co z kanalizacją, co z korkami ulicznymi. Tutaj też warto zaznaczyć, że...
Bo na czym polega problem z kanalizacją i obawy właśnie?
Podczas spotkania odzywali się mieszkańcy, którzy mówili, że ich domy są zalewane. Więc
z niższych podiów,
tak. Więc jakby jest ten problem. Ten problem funkcjonuje, nie możemy powiedzieć, że tego problemu nie ma. Pani architekt próbowała odpowiedzieć na te pytania, nie udało się, atmosfera była bardzo gorąca, więc mieszkańcy, nie udało się uzyskać tych odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. Ale fakt ten jest, że faktycznie domy w podłogach są zalewane i ciśnienie wody w kranach również jest słabe. I są częste momenty, kiedy nie ma wody w kranie. Ja akurat mieszkam w górnej części podłóg i często jest tak, że nie mam albo bieżącej wody przez okres pół godziny, godziny, dwóch godzin, albo to ciśnienie jest tak słabe, że jest kłopot z umyciem naczyń na przykład.
Jakub Olszewski, pytanie o prezydenta Szczecina. Czy spotkacie się z prezydentem Szczecina, jeżeli przyjedzie?
Ja jeszcze może tylko zacznę z tego, że spotkanie było burzliwe, co tutaj zostało podkreślone i można się było tego jak najbardziej spodziewać. TBS i strona miejska mogła się do tego zdecydowanie lepiej przygotować. Jeżeli jedynymi przygotowanymi na tym spotkaniu byli mieszkańcy, to nie mogło być tutaj żadnej konkretnej dyskusji. I trudno się dziwić naprawdę nam, że ludzi ponosiły emocje, bo zadawali bardzo konkretne pytania i nie dostawaliśmy na nie żadnych, zupełnie żadnych odpowiedzi. Poza tymi, że trzeba byłoby sprowadzić jeszcze innych urzędników, którzy by na te pytania odpowiedzieli. Więc też w ogóle jaki był sens organizowania tego spotkania? Mam nadzieję, że to spotkanie zostanie jeszcze powtórzone w szerszym składzie również z panem prezydentem, bo tych spraw się nam mnoży dosłownie z tygodnia na tydzień, czy wręcz z dnia na dzień i my naprawdę oczekujemy odpowiedzi na pytania, które są ważne dla ludzi.
Krzysztof Romianowski, co by tu było ważne dla ludzi? I oczywiście pytanie o obecność prezydenta Szczecina Piotra Krzystka.
Pani redaktor, my jako politycy, bo chyba mogę śmiało to powiedzieć, przede wszystkim reprezentujemy mieszkańców. Jesteśmy dla mieszkańców. Ja w mojej już 6-letniej pracy samorządowej zawsze słucham głosu mieszkańców i staram się, nawet w sytuacjach, które są nawet czasem dla mnie dość niekomfortowe, brać udział, rozmawiać, słuchać i szukać dobrego rozwiązania. Prezydenta Krzyska wczoraj nie było i to był błąd. Ja uważam, że dobry gospodarz pojawia się w momencie, kiedy jest kryzys i nie jest to tylko wtedy, kiedy jest na przykład noc muzeów i pan prezydent oprowadza sobie mieszkańców Szczecina po gabinecie, każdy mówi, wow, jak fajnie, super prezydent, elegancko. Nie, prezydent powinien być w momencie, kiedy jest duży problem w podjuchach i kiedy mieszkańcy oczekują obecności prezydenta. Nie pojawił się żaden urzędnik, nie pojawił się żaden zastępca. Pojawiliśmy się my jako radni, pojawiła się pani przewodnicząca jako rada osiedla i pojawili się mieszkańcy, ale gospodarza nie było, gospodarza naszego miasta nie było, a tego oczekują pani redaktor mieszkańcy Szczecina. Pan prezydent Piotr Krzystek ma taką tendencję, że nie lubi wchodzić w konfliktowe sprawy z mieszkańcami, boi się być może kontaktu z mieszkańcami i to jest jego duży błąd. Natomiast ja mam taką nadzieję i my jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będziemy na pewno o tym z panem prezydentem Piotrem Krzyskiem rozmawiać, żeby na kolejne spotkanie, jak tutaj powiedział pan Jakub, bo na pewno to się nie skończy na tym jednym spotkaniu, żeby na kolejnym spotkaniu pan prezydent się pojawił, bo to tak naprawdę ostateczna decyzja w tej sprawie Szanowni Państwo, będzie zależała od nas, od polityków. Dlatego stąd nasza obecność, stąd my wypowiadamy się w mediach, każdy z nas oczywiście może mieć różne zdanie, ale sprawa jest na tyle trudna, na tyle, bym powiedział, gorąca i ważna, przede wszystkim ważna dla mieszkańców, że obecność gospodarza, czyli prezydenta, powinna być. Po tym poznać dobrego gospodarza, kiedy jest kryzys, a nie kiedy jest noc muzeów i można sobie porobić selfie z mieszkańcami Szczecina.
I pytanie do Marii Bochuń, klub Koalicja Obywatelska, klub, który rządzi z prezydentem Szczecinem, a w zasadzie współrządzi. Czy zaapelujecie do niego jako klub, czy pani jako radna Koalicji Obywatelskiej zaapeluje, żeby przyjechał na takie spotkanie z mieszkańcem?
Oczywiście, że tak. Z tym, że bardziej mi zależy na obecności nie prezydenta lub wiceprezydentów, tylko wydziałów, które zajmują się konkretnie takimi inwestycjami jak drogi, planowanie, komunikacja miejska i planowanie przestrzenne osiedli.
I w ten sposób przechodzimy do kolejnego tematu. Kolejna bomba w podjuchach, że się tak wyrażę, bo oto okazało się, że 12 maja Wydział Ochrony Środowiska podjął decyzję, że w podjuchach obok nielegalnie powstającej bazy paliw może powstać zakład do przetwarzania odpadów i jednostek pływających, czyli no taki zakład do złomowania barek i innych elementów jednostek pływających. Decyzja jest z 12 maja tego roku, opublikowana została 13 maja. Pod tą decyzją widnieje podpis kierownika Biura do Spraw Pozwoleń i Decyzji Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Tę informację nagłośnił pan Jakub Olszewski. I co to dla was oznacza?
Prawdopodobnie oznacza to dla nas kolejną poważną sprawę i kolejną walkę. Co ciekawe, ktoś widocznie sądzi, że podjuchy mają stać się terenem przemysłowym, ale to taki teren przemysłowy, który leży od 250 do 300 metrów od ludzkich zabudowań, od domów mieszkalnych. Praktycznie w samym centrum osiedla, bez żadnej informacji, oczywiście bez żadnej konsultacji, ale nawet bez jakichkolwiek informacji dla mieszkańców. My nie mamy prawa w ogóle się dowiedzieć czegokolwiek, nie mówiąc o jakiejkolwiek wypowiedzi na ten temat. Nikt naszego zdania nie jest ciekaw i nikt się z nami kompletnie nie liczy. I tak mieszkańcy to odbierają i mają do tego pełne prawo.
Czy Rada Osiedla była informowana o tej planowanej inwestycji? To pani Joanna Kopeć kręci głową.
Podobnie jak w przypadku budowy bazy paliw, tak i w przypadku tej decyzji, Rada Osiedla nie była stroną w postępowaniu administracyjnym i nie uzyskała pisemnej informacji o tym planowanym zamierzeniu rozbiórki jednostek pływających, tak? Tak jak tutaj było wspomniane. Mieszkańcy faktycznie teraz są na tyle czujni, że sprawdzają regularnie biuletyn informacji publicznej różnych urzędów. I to właśnie dlatego taka decyzja została odnaleziona wczoraj w godzinach bardzo późno wieczornych, już długo, długo po tym spotkaniu, bo o godzinie 21 otrzymałam zdjęcie tej decyzji. I tak, jest to kolejny temat, który może wskazywać na to, że podjuchy widziane są jako osiedle przemysłowe. Mnie to osobiście bardzo martwi. Ja czuję tą odpowiedzialność za podjuchy, za jej rozwój, za jakość życia mieszkańców, za to, jak się tam żyje i jak będziemy żyć w przyszłości. Więc dla mnie jest to temat niesamowicie trudny. No i kolejny, który pokaże, czy mieszkańcy są skonsolidowani, czy mieszkańcy będą chcieli walczyć, co mieszkańcy tak naprawdę, jak się ustosunkowują do tej decyzji. Ja teraz na dniach będę chciała zgłębić się w te dokumenty, o których właśnie powiedzieliśmy i doczytać, co tam dokładnie będzie, na jakich to będzie warunkach. Tutaj też warto zaznaczyć, że już dwa tygodnie temu, jak z redaktorami TVN Uwaga nagrywaliśmy materiał o bazie paliw, w tamtym miejscu podeszliśmy z redaktorami do tylnej bramy budowy bazy paliw i faktycznie tam było bardzo dużo robotników, którzy stali nie na terenie budowy, tylko przy doku. Więc jak redaktor zapytał, a co panowie tu robią, to panowie jednogłośnie krzyknęli, my tu rozbieramy barkę.
Krzysztof Romianowski, pan kiedy dowiedział się o tej planowanej inwestycji kolejnej?
Panie redaktor, wczoraj ja takie pytanie mi się nasuwa, czy ktoś po prostu nie lubi podjuch w naszym mieście, bo to, co się dzieje, to jest po prostu jakiś skandal i tutaj faktycznie jest jakiś chyba plan takiej przemysłowej dzielnicy, ale to niestety pokazuje, szanowni państwo, jak
ważne są... Ale z jednej strony ta część podjuch no, jest planowana jako taka część przemysłowa, tak?
Tak, pani redaktor, tylko...
To nie jest część planowana na zieleń czy rekreację.
I to błąd. I być może to jest błąd, bo te wszystkie ośrodki typu Baza Paliw, czy teraz właśnie ta, no to nie wiem jak to nazwać, wysypisko, odpadowisko na te statki, tak, to wszystko jest w okolicy bardzo bliskiej domów. Mieszkań, domów, czyli po prostu społeczeństwa, ale to też pokazuje, szanowni państwo, jak ważnym dokumentem w mieście są akty prawa miejscowego, czyli plany miejscowe. Bo gdyby tam był plan miejscowy, który by na przykład mógł określić jasno pewne parametry, które by nie dopuściły na przykład do powstania bazy paliw, czy teraz tego złomowiska, tak bym to nazwał oczywiście bardzo potocznie, to tego by zapewne nie było. A teraz okazuje się, że mamy decyzję środowiskową marszałka województwa. I jest jeszcze jeden ciekawy wątek, ponieważ Urząd Marszałkowski jako instytucja zgłosiła się przecież do Urzędu Miasta, do prezydenta miasta o wydanie opinii w tej sprawie. I co ciekawe, pan prezydent tej opinii nie wydał, a w związku z tym, że jej nie wydał, to w myśl polskiego prawa została uznana ona jako pozytywna. No i teraz pytanie jest zasadnicze takie. Czy pan prezydent znowu ma bajzel w swoim urzędzie, tak jak w przypadku bazy paliw? Czy pan prezydent robi coś z premedytacją? Jedno jest na pewno ważne w tym wszystkim, że mieszkańcy podjuch są bardzo mocno przećwiczeni w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o walkę o swój spokój i o swoje domy, o swoje mieszkania i o swoje miejsce na ziemi, które wybrali wiele lat temu, albo nawet nie wiele lat temu, bo są też mieszkańcy, którzy mieszkają od niedawna, ale na pewno są bardzo mocno przećwiczeni i my na pewno też będziemy tutaj wspierać mieszkańców w tej sprawie, ponieważ to, co teraz, o czym rozmawiamy, o tym złomowisku, tak będę to mówił, to jest przewidziana przeróbka 24,5 tysiąca ton rocznie. I wchodzą w to też odpady szkodliwe, takie jak paliwa, które się używa do statków. Więc to nie jest takie też hop-siup i łatwa sprawa, jakby ktoś, nie wiem, sklep spożywczy wybudował, tylko to jest poważna sprawa, która może ingerować w środowisko. I ja przypominam, jesteśmy w otulinie Parku Krajobrazowego, a za chwilę być może tego Parku Narodowego, trochę wymyślonego, ale jednak, więc czy ktoś po prostu nie myśli, przepraszam, że tak zapytam, że to jest poważna sprawa i poważne tego mogą być konsekwencje. No, ja nie wiem, jest tyle miejsc fajnych do takich inwestycji. Mamy cały port tak naprawdę, tereny wokół, że tak powiem, portowe, gdzie, i nie mówię o tym, jak ktoś tam kiedyś powiedział, że teren przy bazie paliw jest terenem portowym, bo to jest oczywiście brednia i bzdura. Mówię o terenie...
Ale przemysłowym jest.
Przemysłowym, pani redaktor, jest przemysłowym, ale to trzeba po prostu zmienić. Przemysł powinien być oddalony o wiele kilometrów od domów, od mieszkań, a nie 300 czy 200 metrów, bo to jest przecież jakaś aberracja.
I Maria Bochuń, radna Koalicji Obywatelskiej, pani kiedy dowiedziała się o takiej, a nie innej decyzji środowiskowej?
Dokumenty również otrzymałam wczoraj, natomiast chciałam zaznaczyć, że jakieś 2 lata temu była głośna afera z firmą, która nielegalnie rozbierała barki, ponieważ wyciek nastąpił do Odry wtedy. Po czym jakieś pół roku później mieliśmy podobną sytuację, że mieszkańcy zgłaszali nam na osiedlu, że ktoś tutaj rozbiera barkę i coś się z niej sączy. I zgłoszenie poszło do Wydziału Środowiska i z tego co wiem, nałożono karę na tą firmę. Ja nie pamiętam, jaka to była firma, czy ta sama, czy inna. Natomiast uznaliśmy wtedy, że no skoro nałożono karę, no to jest cisza i spokój i już nic z tych rzeczy się nie pojawi tutaj, no bo przecież jesteśmy w otulinie Parku Narodowego i w otulinie Parku Krajobrazowego również. Zbliżamy się do utworzenia Parku Narodowego dużego, więc chyba nam to nie grozi.
I pytanie na koniec tego tematu. Czy będzie protest mieszkańców? Jakub Olszewski.
Sprawa jest bardzo świeża. Jeszcze mieszkańcy zapoznają się z informacjami. Widać już wyraźne oburzenie i widać też po prostu desperację, jaka zaczyna nas ogarniać. Więc jest to bardzo wysoce prawdopodobne. Natomiast decyzje podejmą mieszkańcy, którzy są coraz lepiej zorganizowani, zdeterminowani, wiedzą czego chcą, mają argumenty w swojej walce i tę decyzję podejmiemy razem.
Joanna Kopeć.
Mieszkańcy zawsze mają pełne wsparcie Rady Osiedla, bo Rada Osiedla jest dla mieszkańców i służy mieszkańcom i taki jest jej podstawowy cel.
Maria Bohuń, pytanie o protest mieszkańców. Czy będzie, czy byłby zasadny?
Byłby zasadny, jak najbardziej.
Krzysztof Romianowski. I tu dodatkowe pytanie, czy pan będzie prosił prezydenta o wyjaśnienie,
oczywiście,
dlaczego nie wydał opinii,
oczywiście,
w sprawie tej inwestycji.
Jutro pójdzie zestaw interpelacji do pana prezydenta. No, będzie miał trochę roboty, bo będzie się musiał nagimnastykować, żeby odpowiedzieć na te interpelacje i na te zaniechania, których dopuszcza się, jak widać, dość nagminnie. Oczywiście tak, jeżeli mieszkańcy uznają, a myślę, że uznają, że protest również w tej sprawie jest zasadny, będą mieli moje pełne wsparcie, ale też i całego mojego klubu Prawa i Sprawiedliwości, więc będziemy walczyć o dobro dla Podjuch, a nie o tereny, które są przemysłowe, zagrażające środowisku, zagrażające bezpieczeństwu. Na to nie ma naszej zgody.
I walka w Podjuchach cały czas trwa. Temat...
Tam chyba trzeba się przeprowadzić, pani redaktor, ja tak myślę.
Tam, tak, chyba na stałe muszą być wszyscy dziennikarze, nie tylko mediów regionalnych, ale również ogólnopolskich, bo cały czas trwa walka o to, żeby baza paliw nie powstała. Mieszkańcy śledzą tę inwestycję bardzo uważnie, robią zdjęcia i na podstawie tych zdjęć poszło pismo do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, co to za pismo i czego domaga się Rada Osiedla, która to pismo wysłała. Kiedy to pismo zostało wysłane?
Pismo zostało wysłane 14 maja bieżącego roku, czyli kilka dni temu. Czego ono dotyczyło? W związku z tym, że mieszkańcy robią zdjęcia inwestycji i dysponujemy też zdjęciami z drona wykonanymi zarówno przez media, jak i przez mieszkańców, okazało się, że jak porównaliśmy zdjęcie z 15 kwietnia wykonane przez redaktorów Gazety Wyborczej ze zdjęciem z 13 maja wykonanym również z drona przez mieszkańca Podjuch, okazało się, że na zdjęciu na dwóch zbiornikach widoczne są prace spawalnicze, które miały miejsce w przestrzeni tego miesiąca. Na zdjęciu widoczne jest również to, że w tych zbiornikach zostały przeprowadzone badania magnetyczno-proszkowe, czyli badające ten proces spawalniczy, co wskazuje na to, no, że cały czas tam prace są wykonywane, ale są wykonywane wewnątrz zbiorników. To jest to, o czym my mówimy od jakiegoś czasu, że to, że na zewnątrz się nic nie zmienia, to, że nie zmienia się ilość blach widoczna na zbiornikach, czy to, że dookoła terenu się nic nie dzieje, to nie znaczy, że nie dzieje się nic w środku.
Dobrze, to zdjęcia... pani ma taką bardzo specjalistyczną wiedzę, co tam się dzieje,
ale powiem,
skąd
dlaczego?
Ta wiedza?
Ta wiedza jest również od mieszkańców, ponieważ to mieszkańcy tutaj, no to serce Podjuch, tak? Są mieszkańcy, którzy znają się na spawalnictwie, znają się na budownictwie. Mamy wśród mieszkańców inżynierów budownictwa, urbanistów, architektów i oni nam bardzo pomagają. Jeżeli widzą na przykład na zdjęciu, że jest jakaś informacja, która jest niepokojąca, ja od razu dostaję albo, nie wiem, maila, albo telefon od jednego czy drugiego mieszkańca, którzy jasno im wskazują, niech pani zobaczy, w tym i w tym miejscu jest wykonana praca spawalnicza. I na co to wskazuje? Wskazuje na to, że organ, czyli powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, powinien w tej chwili wydać decyzję nakazującą rozebranie tej inwestycji budowlanej, ponieważ inwestor nie wykonuje zalecenia powiatowego inspektoratu nadzoru i dalej prowadzi pracę.
A rozumiem, że w tym piśmie wy domagacie się od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego ponownej kontroli tej inwestycji, czy nie były prowadzone teraz prace budowlane w okresie, kiedy firma ma zakaz?
Domagamy się weryfikacji sytuacji i domagamy się wydania decyzji o rozbiórce tej inwestycji, no bo ze zdjęć jasno widać, że te prace spawalnicze są wykonane. Czyli tam musi być główny spawalnik, musi być prowadzony dziennik spawalnictwa. To są bardzo poważne sprawy. To nie jest tak, że to może wykonać każdy. Tam musiała być zatrudniona poważna firma z certyfikatami, specjalistyczna, która te prace wykonała. Tego żaden z nas, no, nie jest w stanie wykonać, też my się na tym nie znamy, ale wiemy, że są wysokie klasy specjaliści, którzy którzy to robią. I jak wysokie klasy specjaliści mogli wykonać pracę no, samowoli budowlanej?
A może jest tak, jak mówił wcześniej inwestor i jego przedstawiciele, że po prostu zabezpieczają teren inwestycji.
Znaczy,
Jakub Olszewski.
Tak, nie mamy najmniejszych wątpliwości, że pomimo oficjalnego zakazu po kontynuowania prac, pomimo tego, że decyzja o legalizacji budowy jest wstrzymana, te prace w dalszym ciągu postępują. No, dosłownie setki ludzi to widzą. Mieszkańcy cały czas zamieszczają różnego rodzaju filmiki, podsyłają, czy to do Rady Osiedla, czy to do mnie. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że ten, nie boję się użyć tego słowa, bo nie ma lepszego określenia, patologiczny inwestor łamie prawo totalnie, bezczelnie i kontynuuje dalej swoją bezprawną działalność. Nie mamy co do tego najmniejszych nawet wątpliwości.
Krzysztof Romianowski, czy powinna być kontrola powiatowego inspektora nadzoru budowlanego?
Oczywiście, pani redaktor. No przecież to, co tutaj dzisiaj słyszymy od pani przewodniczącej, czy tutaj od pana Jakuba, mieszkańców tak podjuch, ale też mamy dowody na to, bo są dowody zdjęć z drona, pokazują, że tak naprawdę inwestor ma totalnie w nosie zakaz, który mu narzucił prezydent miasta. Przypomnijmy, że na 18 miesięcy jest zawieszony proces legalizacji, no i ma jakby zakaz całkowitych prac budowlanych. Natomiast my też tam byliśmy z radnymi, z panią radną Agnieszką Kurzawą i panem radnym Marcinem Pawlickim półtora tygodnia temu, bo też do nas zaczęły dochodzić kolejne sygnały, że jednak jest ruch samochodów, ruch osób, że coś tam się po prostu dzieje. I faktycznie tak to wyglądało. I też skierowaliśmy interpelację wspólną do pana prezydenta. Czy przypadkiem ktoś nie omija zakazu, który ma wydany? Czekamy na odpowiedź. I odpowiedzi jeszcze nie ma. Natomiast naturalnie tutaj powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w trybie natychmiastowym, on powinien tam już być jutro o 7 rano i kontrolować to, jak to wszystko wygląda, bo z tych doniesień, które mamy, możemy wnioskować, że inwestor totalnie ma gdzieś w nosie ten zakaz i dalej sobie robi inwestycje. Ja te zdjęcia widziałem, bo pani przewodnicząca mi wczoraj pokazała. To po prostu ja byłem w szoku. No jak można mieć taką arogancję? Jak można być tak butnym i takim po prostu, no bym powiedział, człowiekiem czy inwestorem, który idzie na tak zwaną wydrę? No przecież to jest wszystko, to się nie mieści w głowie. Prawo dla tego inwestora jest chyba kompletnie nic nieznaczące. No to, szanowni państwo, to gdzie my żyjemy? Ten inwestor powinien zostać ukarany już za te wszystkie swoje przywinienia, które robi. A jeszcze dodatkowo łamie kolejne zakazy. Znaczy on w ogóle wie, że w Polsce funkcjonuje, istnieje jakieś prawo?
Przypomnijmy to tylko znaczy, słowa rzecznika tej nielegalnej inwestycji, który powiedział wprost w jednym z mediów, że jeżeli inwestor będzie miał taką wolę, to on dokończy tą budowę. Nie prawo, nie mieszkańcy, nie cokolwiek w ogóle, co powinno regulować tego typu sprawy, tylko wola inwestora. Także no musimy wiedzieć, z kim mamy do czynienia, że to jest naprawdę bardzo głęboko idąca ingerencja w całe państwo, tak na dobrą sprawę, bo to nie jest tylko lokalna sprawa.
Ja te zdjęcia robione z drona przez mieszkańców również widziałam. Zgadza się, widać, że wewnątrz tych pojemników, tak, wewnątrz zbiorników na paliwo prowadzone były prace. Widać postęp robót i tu należy ocenić, czy to były prace budowlane, czy zabezpieczające. Myślę, że w tą stronę będzie szedł powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Tu będzie wyjaśniał Maria Bochuń. Czy pani również widziała te zdjęcia?
Tak, widziałam i też zgłaszałam to właśnie Joannie, że dostałam taki filmik. Zgłaszałam również mediom, które robiły akurat reportaż. Nie wiem, czy zechcą się tym posłużyć, bo ten reportaż jeszcze się nie ukazał, ale mam nadzieję, że wykorzystają ten element, żeby pokazać naocznie wszystkim w koło, jak postępują prace.
My mamy jeszcze 10 minut do końca audycji. Co powinno się wydarzyć, jeżeli chodzi o budowę bazy paliw w Podjuchach? Jakub Olszewski.
Powinna zostać wydana natychmiastowa decyzja o rozbiórce. Powinna być wyegzekwowana w trybie również natychmiastowym decyzja o jakimkolwiek zaprzestaniu prac. Tam się codziennie kręcą całe tłumy pracowników, którzy oczywiście dostają jakieś zlecenia, wykonują swoją pracę. Za to odpowiada inwestor i my to widzimy. Widzimy tych wszystkich ludzi. Nie ma takiej potrzeby, żeby taka grupa ludzi zabezpieczała cokolwiek. My w to absolutnie nie wierzymy. Wreszcie może ktokolwiek zacznie w tym kręcić
kraju respektować i prawo i je w końcu egzekwować. Bo decyzje są wydane, wszystko jest, sprawa jest jasna jak słońce, a pomimo tego w dalszym ciągu ta patologiczna budowa posuwa się naprzód.
Tutaj Krzysztof Romianowski, co powinno się wydarzyć?
No ja tutaj nie będę oryginalny, też powiem to samo, co pan Jakub. Naturalnie ta patoinwestycja, ta baza paliw powinna zostać rozebrana i oczywiście my tutaj czekamy na jakieś tam decyzje, na to, aż ktoś tam w tym urzędzie przerzuci jeden worek dokumentów z jednego biurka na drugie biurko, a tak naprawdę widzimy, że prawo w tym momencie nie funkcjonuje. I jeżeli komukolwiek przyjdzie do głowy jednak zalegalizować tego typu bezprawne działania, to niestety da przyzwolenie dla innych podmiotów do łamania w Polsce prawa. A przypomnę, no jednak funkcjonują ustawy, funkcjonują uchwały, to są akty prawa, których trzeba przestrzegać i nie można pozwalać na to, żeby ten, który ma trochę więcej zasobów, bo mówimy o firmie, która obraca miliardami, oczywiście, ale że nie może być tak, że tego typu firma, bogatsza, mająca więcej zasobów finansowych, może być ponad prawem, bo w tym momencie idziemy właśnie w tym kierunku, że oni są bogaci, oni są dużym przedsiębiorstwem, może mają jakieś kontakty gdzieś, nie wiem, i mogą sobie robić, co chcą. A to nie tędy droga, szanowni państwo, bo prawo jest równe dla wszystkich i rozbiórka tej bazy paliw będzie jedyną słuszną i właściwą decyzją. Każda inna będzie decyzją podejrzaną i wtedy my jako radni Prawa i Sprawiedliwości będziemy kierować wnioski do odpowiednich organów. Prokuratury, CBA, a nawet być może Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Bo tutaj sprawa jest jasna, do rozbiórki i nie ma w ogóle mowy o żadnym innym rozwiązaniu.
Joanna Kopeć.
Ja również nie będę oryginalna, wręcz mogę powtórzyć to samo, co mówili moi przedmówcy. Należy wydać nakaz rozbiórki tej inwestycji. Ta inwestycja nie może powstać w tym miejscu z uwagi na te wszystkie rzeczy, o których rozmawiamy od miesięcy. Jeżeli ona powstanie, to tak jak powiedział pan radny Krzysztof, byłoby to nie tylko przyzwoleniem dla wszystkich inwestorów, że można dokonywać takich rzeczy, ale też pokazaniem, no, jak wygląda władza w naszym mieście i władza w naszym kraju. Ale skorzystając z okazji, chciałam też nadmienić, że aktualnie jesteśmy w trakcie konsultacji społecznych z mieszkańcami Podjuch. Sporządziliśmy ankietę, która, w ramach której każdy mieszkaniec może się wypowiedzieć odnośnie tego, jaki jest jego preferowane zagospodarowanie terenu na tym terenie nad Regalicą, gdzie w tej chwili jest baza paliw. Pytamy mieszkańców, jakie usługi by tutaj widzieli najchętniej, a jakie są dla nich całkowicie niedopuszczalne. Takie ankiety zbieramy przez okres najbliższych 2 tygodni. Zbieramy je w poniedziałki podczas dyżurów Rady Osiedla, a także specjalnie będę w siedzibie Rady Osiedla w najbliższą sobotę od godziny 14 do 16. Osobiście będę rozmawiać z mieszkańcami i każdy będzie mógł przyjść i złożyć taką ankietę u mnie albo też odebrać ją i wypełnić na miejscu.
I co z wynikiem tych konsultacji zrobicie?
Zostanie podjęta uchwała Rady Osiedla Podjuchy na najbliższym posiedzeniu. I wyniki, i zarówno ta uchwała, jak i wyniki ankiet zostaną przedłożone przewodniczącemu Rady Miasta Szczecin oraz przewodniczącemu Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa.
Chodzi o to, żeby wyniki tej ankiety były uwzględnione w uchwalanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?
Dokładnie tak. W tym celu właśnie są przeprowadzone konsultacje społeczne. Chcemy pokazać radnym i panu prezydentowi, jak mieszkańcy widzą ten teren.
A czy mają tam prawo wyboru, że chcą, żeby to był teren zielony, rekreacyjny?
Ankieta ma charakter, też zawarte jest pytanie otwarte. Jeżeli nie wymienione wyżej, to jakie?
No właśnie,
jakie
jest
to przeznaczenie?
A co jest wymienione? Czy jest wymieniona taka tutaj cecha, że właśnie teren rekreacyjny to ma być, czy też teren zielony?
Teren rekreacyjny nie, ale teren mariny, usług żeglarskich, centrum żeglarskiego, centrum sportów, bardziej tutaj nakreśliliśmy te tematy usług związanych z wodą, takie, które mogą być tylko wykonywane nad wodą, których nie można umieścić 200, 300 czy 500 metrów od wody. Bardziej usługi związane z wodą, ale też jest pytanie otwarte dla mieszkańców, gdzie każdy może się wypowiedzieć i wpisać swoją preferencję, która nie jest wymieniona literalnie.
Jeśli można tylko dodać jedną rzecz, skoro już to Joanna nawiązała do tego tematu, to w tym roku będziemy startować w szczecińskim budżecie obywatelskim i chcemy wygrać plażę dla Podjuch. To jeszcze parę miesięcy, ale już...
W którym miejscu?
W którym miejscu? Przy ulicy Niklowej, przy tej nieszczęsnej naszej, kiedyś pięknej, a później zniszczonej kamienicy, koło dawnej fabryki Szamotu. To jest jedyne miejsce przewidziane w ogóle na tego typu realizację tego typu zadań właśnie, jak rekreacja, sport, czy po prostu jakaś rozrywka dla mieszkańców. I wniosek jest już złożony. Złożył go nasz sąsiad, pan Mateusz Rozimiej. Jak będzie głosowanie, będziemy się bardzo mocno organizować, bo chcemy tą plażę wygrać. Uważamy, że nam się to po prostu należy.
I Maria Bochuń, czy pani też jedyną drogę, która rozwiąże problem z tą inwestycją, pani widzi rozbiórkę?
Oczywiście, że przychylam się do głosów ich poprzedników. Natomiast my jako klub Koalicji Obywatelskiej podjęliśmy działania w sprawie planu ogólnego, opracowanego obecnie. I wykluczyliśmy z tego planu funkcję magazynów i składów.
Więc już jest wykluczona waszą decyzją.
I jeszcze nie jest to przegłosowane w Urzędzie Miasta, bo plan ogólny będziemy głosować dopiero po ukończeniu całej procedury związanej z utworzeniem planu ogólnego. Natomiast staramy się o to, żeby taka decyzja została podjęta. My jako klub Koalicji Obywatelskiej złożyliśmy taki wniosek, żeby wykreślić tamtą funkcję składów i magazynów.
Ale o tym będzie decydować cała Rada Miasta.
Myślę, że wszyscy się przychylą do tego.
Na sesji, a tutaj jeszcze zaznaczę, że inwestor również nie składa broni. Trwa taki wyścig z czasem, bo wszyscy państwo mówią rozebrać, ale wiadomo, że ta rozbiórka musi nastąpić legalnie, musi być poparta konkretnymi paragrafami. Inwestor z tymi działaniami radnych się nie zgadza i jeżeli chodzi o wstrzymanie przez prezydenta wydania warunków zabudowy, już zaskarżył tę decyzję do samorządowego kolegium odwoławczego. I protesty mieszkańców nie robią na nim wrażenia. Mówi, obraliśmy drogę legalizacji tej inwestycji. I ostatnie minuty. I co państwo na to, Jakub Olszewski?
Znaczy oczywiście inwestor ma do tego prawo i w tym wypadku akurat tego odmówić mu nie można. Tylko, że co z tego? My po prostu tej bazy absolutnie nie chcemy i będziemy walczyli do upadłego, ponieważ uważamy to za prawdziwe, realne zagrożenie dla naszego osiedla. Nie możemy się z tym pogodzić. Po prostu nie możemy zwyczajnie. Także będziemy robili wszystko, żeby ta baza nie powstała przede wszystkim. Zdajemy sobie sprawę z tego jeszcze, że z tymi nieszczęsnymi zbiornikami, z tymi blachami będziemy mogli jeszcze się, mówiąc kolokwialnie, bujać nawet i całe lata. Bo tak tyle może, że to wszystko trwać, ale najważniejsze jest to, żeby to nie powstało, nie zostało zalane paliwem i nie zaczęło funkcjonować. A później rozbiórka.
Joanna Kopeć?
Prawo powinno być równe dla wszystkich. To nie może być tak, że jest ono uzależnione od rozmiaru inwestycji bądź od możliwości inwestora, zarówno finansowych, jak i prawnych. Prawo powinno być równe dla wszystkich, więc inwestycje należy rozebrać, jak najszybciej wydać nakaz jej rozbiórki i nie dopuścić, żeby inni inwestorzy realizowali swoje inwestycje w taki właśnie sposób.
Krzysztof Romianowski?
Wiecie państwo, to jest tak jak w tym powiedzeniu, złodziej krzyczy łapać złodzieja. Tutaj prezydent podjął dobrą jakby decyzję, tak? A pan inwestor, no może oczywiście sobie próbować, ale ja myślę, że decyzja będzie jednak ostateczna, że pójdzie to do rozbiórki, bo nie ma tutaj innego wyjścia.
Maria Bochuń.
Wykorzystujemy wszelkie możliwe formy prawne, żeby zablokować i rozebrać tę inwestycję.
I dziękuję bardzo państwu za udział w programie. To była bardzo burzliwa również kawiarenka polityczna na bardzo ważne, nie tylko dla mieszkańców Podjuch, ale całego Szczecina tematy. W studiu byli Jakub Olszewski, Joanna Kopeć, Krzysztof Romianowski oraz Maria Bochuń. Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia. Dziękujemy.